Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. W studio witam naszych gości, pani Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże, pani dyrektor. I panie posłanki, pani poseł Barbara Bubula. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Pani poseł Elżbieta Kruk. Szczęść Boże. Z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, a więc z tej komisji, która chyba najczęściej zajmowała się sprawą obecności telewizji TVN na cyfrowym multipleksie. A to dlatego, proszę Państwa, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak ta droga na multipleks cyfrowy telewizji TVN wyglądała, a wielu z Państwa wie, że była to droga niełatwa, droga wyboista, ale droga, którą kroczyliśmy wspólnie. I dlatego, że kroczyliśmy nią wspólnie, chyba ten efekt, który dzisiaj Państwo mogą oglądać, to znaczy mogą Państwo oglądać telewizję TVN również za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej, to jest nasz wspólny sukces i nasze zwycięstwo. Ale też nie siadamy na laurach, bo zawsze, jeżeli coś się osiąga, to bierze się większą odpowiedzialność. Natomiast przypomnijmy sobie może na początku, jak ta droga wyglądała. Pani dyrektor, pani nie miała takich chwil zwątpienia, że może się nie udać. 3 lata to w końcu trwało.
Tak, trwało 3 lata i na pewno były takie chwile zwątpienia, takie były trudne momenty. Pierwszym dla mnie takim trudnym momentem, oczywiście po tym, jak otrzymaliśmy tą pierwszą decyzję, którą nam nie przyznano miejsca na multipleksie, był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że decyzja Krajowej Rady jest słuszna. Chociaż, jak pamiętamy, tam było zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka, który w tym zdaniu odrębnym uznał wszystkie nasze zarzuty, jeszcze dołożył swoje własne i uznał, że decyzja Krajowej Rady jest wydana z rażącym naruszeniem prawa, to jednak ten wyrok był dla nas bardzo trudny, bo wiedzieliśmy, że już w tym postępowaniu ówczesnym nie będziemy mogli otrzymać koncesji. To było bardzo trudne. Także to był taki pierwszy moment, kiedy rzeczywiście zwątpiłam nie tylko w to, że może kiedyś będziemy na tym multipleksie, ale również zwątpiłam w sprawiedliwość w Polsce. Natomiast potem był ten drugi moment, to znaczy to ogłoszenie o drugim postępowaniu i tutaj te wiele miesięcy pracy. Tutaj już myślę, że takiego zwątpienia nie było, ponieważ zdarzyło się coś nadzwyczajnego, to znaczy mieliśmy ogromne poparcie wielu milionów Polaków i to dawało ogromną siłę i taką dodawało takiej otuchy, że ta walka musi się zakończyć pozytywnie.
No właśnie, nie było, zwracam się do przedstawicieli parlamentu, do pani poseł Elżbiety Kruk, do pani poseł Barbary Bubuli, nie było po 89 roku takiego potężnego zrywu społecznego i to w obronie takich spraw, które wydają się na co dzień nienamacalne, niedotykalne, no bo to jest prawda, to jest wolność, to jest dobro wspólne. Jak panie, jako przedstawiciele parlamentu, oceniają to włączenie i potężne zaangażowanie sporej części naszego narodu?
Był przygotowany już grunt, dlatego że Radio Maryja przeszło tę drogę, choć w mniejszej skali, w latach 90. i dlatego jest w Polsce bardzo duża grupa ludzi, która zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy walka o równe prawa wśród środków masowego przekazu i walka o to, aby media katolickie miały należyte miejsce w naszym kraju. Ta droga została przygotowana wtedy, kiedy było pierwsze zmaganie o to, aby Radio Maryja otrzymało koncesję na ogólnopolskie nadawanie na UKF-ie. I to przygotowało ten grunt oczywiście i przygotowało również ludzi do tego, że nie trzeba się załamywać, tylko trzeba się organizować w obronie wspólnych wartości, właśnie dostępu do prawdy, do równego traktowania wśród środków masowego przekazu.
Ale też z drugiej strony, pani poseł, jak się oglądało, a wielu naszych, bo Radio Maryja, Telewizja TVN to są takie media, gdzie mamy na co dzień potężną interakcję. Mówimy przecież o rodzinie Radia Maryja, tak sami słuchacze się nazwali. No to gdy ludzie mówią, gdy obserwujemy te komisje, to można załamać ręce. Co tam się dzieje w tym parlamencie?
No, to prawda, ale jednocześnie właśnie też były te narzędzia. Było radio, była telewizja, nasz dziennik. Były narzędzia do przekazania i informacji w ogóle o samym procesie. Przecież ten proces trwał długo. Polska jako ostatni kraj zakończyła, tutaj podjęła jakiekolwiek w ogóle działania w zakresie cyfryzacji telewizji naziemnej i próbowano przez długi czas prowadzić to tak w ciszy. Schowany, bez debaty, bez konsultacji społecznej, czy bez takich zwykłych procedur obowiązujących w państwie demokratycznych i które obserwowaliśmy w przypadku procesów cyfryzacji w innych państwach Unii Europejskiej. I tu dzięki temu, że już było właśnie Radio Maryja i może to trudno porównywalna skala oddziaływania do tych mediów dominujących, a jednak wystarczyło tych informacji, żeby przekazać ludziom, co się dzieje, poinformować o tym procesie, poinformować, jak ważna jest to kwestia i no, okazało się również, że Polacy jednak, wbrew myślę temu, czego się spodziewano, są świadomi swoich praw i potrafią o nie walczyć. Tylko brakuje właśnie tego gdzieś miejsca, gdzie mogliby się zjednoczyć. Miejsca i to było właśnie to miejsce. Ta rodzina Radia Maryja pozwoliła się Polakom zjednoczyć i zawalczyć skutecznie o swoje prawa. Gdyby nie to, gdyby nie stworzył się na tej bazie ruch społeczny, a to, co można było obejrzeć na tych komisjach, myślę, że jeszcze pobudziło bardziej ludzi do tego, aby wziąć sprawę w swoje ręce. No bo to rzeczywiście, patrząc na to, co się tam działo w tych komisjach i to, no co niestety musimy na co dzień pracować, to ręce opadają. Tak mało jest tej troski o dobro wspólne.
Ja pamiętam także, jak Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no miał wręcz za złe, co w ogóle, kiedy on był przewodniczącym Radiokomitetu po 89 roku jako zastępca pana Drawicza, później przecież prezes Telewizji Polskiej, wreszcie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w międzyczasie członek Platformy Obywatelskiej, no to wydawałoby się, że kto jak kto, ale Jan Dworak powinien mieć szczególne umiłowanie wolności, a tutaj nagle kamery telewizji Trwam, oko kamery przeszkadzało podczas komisji. Nazywano to lobbingiem, jakimś takim naciskiem, próbą nacisku. To już obrady parlamentu miałyby być tajne dla ludzi. Przecież parlamentarzyści to są ci, których ludzie wybierają.
No właśnie. To jest kuriozum właśnie to, że społeczeństwo domagało się swoich praw, to był lobbing. A jak to się stało, że tak naprawdę poza telewizją Trwam na ten poszerzony rynek telewizji naziemnej, gdzie mieliśmy 7, teraz mamy 20 kanałów, wszedł tylko jeden koncern medialny, który został obdarowany 3 programami. Tutaj jakoś nie słyszeliśmy o lobbingu. Zarzekała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, że jest taka odporna na ten lobbing wtedy, kiedy społeczeństwo domagało się swoich praw. A tu przecież zanim w tym drugim postępowaniu Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, bo o tym podmiocie mówimy, dostały trzecie to miejsce, chodziły po rynku medialnym plotki, że 2 miejsca, które wtedy były do rozdysponowania, czyli kanał filmowy i kanał edukacyjno-poznawczy po tym, jak Krajowa Rada przyznała już koncesję telewizji Trwam i telewizji publicznej na kanał dziecięcy, chodziły właśnie takie plotki, że oba te kanały dostaną Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Ale myślę, że właśnie to, że całe to postępowanie zostało wyjęte na światło dzienne, że toczyła się już debata publiczna. Nie pozwoliło to Krajowej Radzie na takie, a nie inne rozstrzygnięcia, ale mimo wszystko trzeci kanał, ten sam podmiot medialny, koncern medialny, który w pierwszym rozdaniu dostał 2 programy, dostał.
Jednym z takich zasadniczych postulatów, czy może dobrodziejstw związanych z telewizją cyfrową, naziemną, no to jest poszerzenie oferty, tak? Ponieważ w jedno pasmo analogowe może wejść 8 pasm cyfrowych. A więc do tej pory, jeżeli ktoś analogowo odbierał jeden kanał telewizyjny, teraz jest możliwość odbierania zamiast jednego 8. Więc wydawałoby się, że ten tort, czyli ta oferta, ona będzie lepsza, ona będzie słodsza, ona będzie bardziej zjadliwa, apetyczna dla każdego. Czy nie jest tak, że na przykład tylko miłośnicy bezów dzisiaj jednak wciąż mają dostęp do takiego torta, nazwijmy to bezowego, że ten tort poza telewizją Trwam, która rzeczywiście no, jako jedyna przebiła się dzięki determinacji i solidarności ludzi, no, to cały czas jest ta sama masa, to samo ciasto.
Oczywiście świętujemy zwycięstwo telewizji Trwam w całej tej batalii i oczywiście jest to wielkie zwycięstwo milionów Polaków, ale rzeczywiście, kiedy popatrzymy na rezultat cyfryzacji, to ten obraz jest mało ciekawy i można powiedzieć, zacementowało się to jeszcze bardziej to, co rozstrzygnęło się w sprawach mediów w latach 90. Więc jeśli ojciec mówi, że trzeba patrzeć jeszcze do przodu, to oczywiście, że trzeba, dlatego że samo wejście telewizji Trwam do tego multiplexu nie oznacza jeszcze, że zmieniliśmy rzeczywistość medialną całkowicie w Polsce, bo rzeczywiście beneficjentami tego, co nazywa się cyfryzacją, są przede wszystkim ci sami, którzy do tej pory byli wielkimi na rynku mediów, a więc Polsat, grupa TVN-u szeroko rozumiana. Właśnie ten nowy w telewizji, ale nie nowy w świecie mediów, koncern lewicowy ze starego układu ZPR-y, którym ma przecież i radio, i prasę, i wielkie przestrzenie internetu w swoim zasięgu, również hazard. Także to są rezultaty cyfryzacji, które są mniej szczęśliwe, a wręcz niebezpieczne z punktu widzenia równości i wolności do dostępu do informacji w Polsce. Także cieszmy się z telewizji Trwam, ale miejmy też świadomość o tym, że pozostała część tego, co jest w wyniku cyfryzacji na rynku telewizyjnym, to jest, można powiedzieć, w cudzysłowie stary układ.
Pani dyrektor, zwracam się do pani dyrektor Lidii Kochanowicz. To, że telewizja Trwam jest obecna na cyfrowym multipleksie, to oznacza powszechność z dostępem, tak? Czyli każdy dzisiaj, kto odbiera każdą telewizję za pomocą zwykłej anteny, oczywiście tej dostosowanej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, może dzisiaj bez żadnych dodatkowych opłat, bez widzimisię operatorów kablowych, bez instalacji anten satelitarnych, pamiętamy już takie rozporządzenia, które utrudniały instalację anten satelitarnych, każdy dzisiaj, kto tylko ma dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej, może w Polsce, bo sprawa dotyczy Polski, telewizję Trwam oglądać.
No tak, i o to była ta cała batalia. Chodziło nam właśnie o to, żeby telewizja Trwam była dostępna w każdym polskim domu, żeby właśnie była powszechną telewizją. Do tej pory można nam teraz tylko było obijać poprzez kablówki albo przez cyfrę. I jak wiemy, pamiętamy taki przypadek sprzed kilku lat, kiedy jeden z dużych operatorów sieci kablowej wypowiedział nam umowę i z jednego dnia przestaliśmy, że tak powiem, istnieć w takim przekazie kablowym. Była też sytuacja taka, że różni operatorzy kablowi przekładali telewizję Trwam do droższych pakietów, czyli nasi telewidzowie, żeby móc nas oglądać, musieli wykupić droższy pakiet. Dzisiaj to wszystko może ustać, ponieważ jesteśmy właśnie dostępni przez eter, czyli można nas odebrać ze zwykłej anteny i to jest właśnie bardzo dla nas ważne i bardzo istotne. To jest też to, o czym kiedyś mówiliśmy, że zauważmy, że ludzie, żeby nas mogli oglądać, musieli płacić ogromne pieniądze, bo powiedzmy średni pakiet w kablówce to było około 50-60 zł, bo przekładano nas do droższych pakietów i dzisiaj te osoby, jeżeli chciałby oglądać telewizję Trwam i te programy, które są dostępne przez eter, prawda, już nie muszą podpisywać umów z operatorami kablówek i mogą te pieniążki przeznaczyć na inne cele. No być może również i wesprzeć fundację, prawda, bo my też musimy za nasz program płacić, musimy płacić za koncesję, musimy płacić za częstotliwości, prawda, ale no jest ta właśnie powszechność i dostęp telewizji Trwam w każdym polskim domu i to by było dla nas bardzo ważne.
Mhm, bo ja mnie pani dyrektor, także słuchacze pytają, chociażby kiedy rozmawiam na antenie Radia Maryja, a teraz z nami słuchacze Radia Maryja są także, ponieważ ten program i to informacja dla państwa i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Pytają, no tak, to może ja teraz zrezygnuję z kablówki, skoro mnie głównie zależy. Być może coś tam jeszcze zobaczę sobie, bo przecież oferta multiplex kompleksów to jest 24 programy, 3 razy 8, prawda, docelowo. Zobaczę sobie jeszcze coś tam innego, ale głównie mnie interesuje Telewizja Trwam, więc po co ja mam płacić za coś, czego i tak nie oglądam, a dzisiaj nie jestem terroryzowany jedynie ofertą sieci kablowej. Po prostu wystarczy zrobić autostrojenie, jeśli mam odpowiedni odbiornik i wolę te pieniądze przeznaczyć na Telewizję Trwam, zamiast płacić tam komuś nie wiadomo za co, jak mnie interesuje Telewizja Trwam.
Tak, ja też z takimi, pytaniami się spotykam. Bardzo dużo osób dzwoni do nas do fundacji i właśnie się pyta, jak w tej chwili będzie można od nas odbierać, żeby zrezygnować chociażby z odbioru przez telewizję kablową. I można to zrobić. Proszę Państwa, gdyby tylko 100 tysięcy ludzi w Polsce zrezygnowało z opłaty kablowej, to jest około 50 zł dziennie, tak? Miesięcznie. To mamy 5 milionów miesięcznie. I gdyby te 50 zł nawet przeznaczyć w taki sposób, że 40 zostawią na swoje potrzeby, prawda, na lekarstwa, na jakieś sprawy domowe, no to w kieszeniach tych ludzi zostaje 4 miliony w ciągu miesiąca. A 10 zł chociażby przeznaczyć dla telewizji Trwam, tak, chociażby tyle, no to wtedy my mamy 1 000 000 zł miesięcznie na to, żebyśmy się mogli utrzymywać. Ale w każdym razie mam tutaj już wolny wybór, tak, możemy to robić. Jeżeli rzeczywiście wystarcza nam, a myślę, że w wielu domach to jest wystarczające, obejrzeć te programy, które są dzisiaj na MUKS-ie, prawda, bo mamy programy informacyjne, różne, i dziecięcy będzie program, prawda, i młodzieżowy, ale jest też Telewizja Trwam, prawda, to jest to zupełnie wystarczające i wtedy nie musimy opłacać się właśnie operatorom sieci kablowych, bo tak naprawdę jeżeli przełączamy te programy w tej kablówce, to cóż my tam takiego widzimy? No widzimy właściwie powtarzające się programy, filmy czy rozrywkę, powtórki i tyle. Także no ten program aż tak wiele, myślę, my nie oglądamy też tej telewizji, żeby można było sobie skorzystać, nie wiem, z 80 programów, prawda, bo to jest nawet niemożliwe, żeby obejrzeć. Także ta powszechność w tej chwili jest i ten wybór jest i myślę, że do tego będziemy dojrzewać jako społeczeństwo, że bez potrzeby wydawać pieniędzy nie musimy.
No właśnie, żeby tych pieniędzy nie wydawać bez potrzeby, zwracam się teraz ponownie do pań posłanek, bo z jednej strony tak, jest to zwycięstwo bezapelacyjne. Nie ma drugiej takiej stacji katolickiej o tym profilu narodowo-katolickim w Europie, która byłaby na multipleksie naziemnym w telewizji cyfrowej. Więc jest to ogromne zwycięstwo dzięki Panu Bogu i ludziom. Ale z drugiej strony Jan Paweł II, którego kanonizację będziemy przeżywali i do którego kanonizacji także dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam się przygotowujemy, mówi tak, wolność trzeba ciągle na nowo zdobywać. Nie ma wolności zdobytej raz na zawsze. A więc kwestia troski o to dzieło, które udało nam się wywalczyć. Ewidentny sukces, ale z drugiej strony, to co mówiłem na początku, większa odpowiedzialność.
No cóż, myślę, że warto się zastanowić nad tym, co dalej, dlatego że wejście do multipleksu cyfrowego rzeczywiście jest sukcesem i to pod względem światowym, nie ma rzeczywiście drugiego takiego przypadku, ale również pod względem historycznym, dlatego że do tej pory nie zna historia mediów takiego przypadku, żeby tyle milionów ludzi opowiedziało się za telewizją katolicką, religijną, której domagają się w swoich domach. To jest rzeczywiście i socjologiczne, i historyczne, i historii mediów jedyne takie zjawisko. Ale rzeczywiście to wymaga pielęgnacji dalszej, dlatego że wejście Telewizji Trwam do multipleksu oznacza wejście do swoistej ekstraklasy nadawców i teraz trzeba w tej ekstraklasie zająć jak najwyższe miejsce, czyli pozyskać tych widzów, którzy do tej pory byli sceptyczni, mało się interesowali mediami, tym jak porównuje się na przykład prawdę w programach informacyjnych, jaka jest wartość programów publicystycznych, jaka w ogóle jest wartość programów telewizyjnych. I to w tej chwili jest najważniejsze dla nas zadanie, żeby z jednej strony Telewizja Trwam zaoferowała, co ma najlepszego, ale z drugiej strony, żeby wśród widzów tej telewizji była swoista autopromocja wśród ludzi wierzących w naszym kraju tych wszystkich wartości i tych programów, które są właśnie w Telewizji Trwam.
Bo to jest istotne, chyba ważne, gdy panie też spotykają się chociażby ze swoimi wyborcami, że ta autopromocja, czyli takie mówienie o telewizji Trwam, o zaproponowanie jakiegoś konkretnego programu, przesłanie jakiegoś linka do ciekawej audycji, tak? Do rozmów, które są na naszej antenie, również przecież z udziałem słuchaczy i to na żywo, no to jest najlepszy sposób do docierania do odbiorcy.
Wspomniał Ojca Świętego Jana Pawła II, on był takim właśnie przykładem człowieka tak niebywale świetnie rozumiejącego media. Rozumiejącego, jak wiele zła mogą przynieść, ale jak mogą być też wykorzystane dla czynienia dobra. No i tutaj jest ta właśnie nadzieja na telewizję Trwam. Ale musimy też pamiętać w ogóle o procesie cyfryzacji. On się jeszcze w Polsce nie zakończył i dobrze byłoby go pilnować, bo jakość tego rynku telewizji naziemnej jest bardzo istotna dla widzów właśnie, dla Polaków, dla tego, jaką będą mieli propozycję. Jak widzimy z przebiegu dotychczasowych procesów prowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i ich decyzji, organ ten, który powinien dbać o widza, zapomina o tym podstawowym swoim zadaniu. I nie widać tam troski o to, żeby ta propozycja na tym rynku telewizji naziemnej, cyfrowej była jak najbardziej atrakcyjna i jak najwięcej dobra ze sobą niosła. A jest jeszcze trochę przestrzeni, więc jeszcze będą decyzje. Jest jeszcze 3 multipleksy, z których można nadawać naziemnie. Tu decyzje nie są podjęte jeszcze w tym, czy to mają być płatne, czy niepłatne, czy one na pewno będą na nadawanie przekazane. I tu trzeba się domagać tej debaty dalej publicznej, przedstawienia przez rządzących strategii, przedstawienia, pokazania celu, do którego zmierzamy w realizowaniu tego procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Bywała i wyjątkowa sytuacja znowu w Polsce, że ten proces jest prowadzony bez strategii i bez wiedzy o tym, gdzie my idziemy, jaki jest cel, jaki docelowy kształt ma osiągnąć ten rynek. A przecież to jest konieczna wiedza zarówno dla, nie tylko dla widzów, no ale i dla nadawców, którzy by chcieli i tych działających na rynku i tych, którzy by chcieli wejść na
ale
rynek.
Ale przecież jest ustawa o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej. Co z tą ustawą? Ona nie precyzuje?
Ojcze, nie.
Ona się kończy tutaj na etapie wyłączenia nadawania analogowego. Nie ma strategii całościowej.
To jest ustawa, która dotyczy 3 tylko multipleksów, a nie tego, co będzie dalej, czyli rozdysponowania kolejnych 20 kilku miejsc na multipleksach 5., 6. i 7. Zresztą pierwsze sygnały o tym, że coś jest nie tak, mieliśmy niedawno, dlatego że Urząd Komunikacji Elektronicznej usiłował właściwie poza wszystkimi możliwymi procedurami, ale zgodnie jednak z prawem telekomunikacyjnym przedstawił cały jeden z MUKS-ów jednemu z operatorów, który się zgłosił po ten MUKS i na szczęście w odpowiedzi na ten anons, który dał 2 tygodnie wszystkim innym uczestnikom rynku na zgłoszenie swoich roszczeń do tego multipleksu, ten anons się spotkał z odpowiedzią 16 innych nadawców, co spowodowało, że cały ten proces będzie musiał być oparty o konkurs. Ale zwróćmy uwagę, że prawo telekomunikacyjne mówi o tym, że jeśli ktoś zdobędzie cały MUKS, a tak w tej chwili jest ustawione prawo telekomunikacyjne, że można w konkursie uzyskać cały multiplex, to wtedy ten operator multiplexu ma właściwie wolną rękę, co w tym multiplexie umieści. Więc nie będzie już takiej możliwości w przyszłości, jeśli zostanie to prawo niezmienione, aby na przykład w takiej batalii społecznej uzyskać jeszcze jakieś miejsce dla wartościowej telewizji, bo wtedy niestety już będzie taka sytuacja, jak się stało z multiplexem mobilnym, który przejął w całości Polsat, że to operator tego multiplexu, czyli właściciel tych częstotliwości multiplexowych będzie praktycznie sam decydował o tym, jakie telewizje umieści, jakie programy umieści w tym multiplexie.
I wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umyje ręce, Urząd Komunikacji Elektronicznej umyje ręce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji umyje ręce, bo no, został wyłoniony, no oni decydują, no takie jest prawo, takie są zasady rynku, a że tam będzie goło i wesoło, na przykład jakieś takie tego typu programy czy audycje, no to
No tak, bo to tutaj w tym całym procesie jest to istotne, właśnie, że to jest taka próba i to się dzieje, tak? No bo to już jeden multiplex tam z przygodami trafił do Polsatu i teraz będzie ten konkurs na drugi. I to się próbuje wyjąć właśnie te decyzje spod regulacji ustawy o radiofonii i telewizji. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne, dlatego że no, abstrahując od tego, jak ona jest dzisiaj realizowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to prawo, ale tam są zapisane pewne bardzo istotne, ochrona pewnych bardzo istotnych wartości. I bez tego, no to jest właśnie sprzedawanie na pniu. Czyli to może doprowadzić do zablokowania w ogóle dalszych działań w cyfryzacji telewizji naziemnej i okaże się, że już nie ma więcej przestrzeni dla nadawania radiowo-telewizyjnego. I kto te decyzje podejmuje? No to jest tak istotna decyzja i strategiczna, podstawowa dla polityki audiowizualnej w państwie, że no ona powinna być podejmowana nie przez jakiś tam urzędników, ale przez najwyższych urzędników w państwie i to w dialogu społecznym. To powinny być podjęte decyzje po przeprowadzeniu licznych analiz i konsultacji społecznych, bo tracimy bardzo ważne dobro. Jedno zdanie jeszcze, proszę ojca, bo to jest, co jest charakterystyczne dla rynku telewizji naziemnej, że to jest jedyny rynek taki szczególny, rynek medialny, w którym państwo jeszcze jest suwerenne. I Unia Europejska dozwala tutaj, daje pewien luz regulacyjny państwom, tak, by mogły chronić właśnie pluralizm rynku medialnego, by chronić swoją kulturę, język, tożsamość narodową. No i jeśli to trafi tylko i wyłącznie pod regulacje telekomunikacyjne, to my to wszystko utracimy.
Pani dyrektor, gdy Fundacja Lux Veritatis, bo mówimy o dwóch konkursach, o dwóch postępowaniach konkursowych, może tak lepiej. Pierwszy 2011, ta batalia w sumie trwała 3 lata. Drugi 2012-13, koniec 2012, gdy zostało ogłoszone. Czy Fundacja Lux Veritatis wiedziała, jakie warunki, jakie kryteria ma spełnić, ekonomiczne, programowe, jakieś inne, gdy przystępowała do tego konkursu, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? No bo ja rozumiem, przystępuję do jakiegoś konkursu, ja muszę wiedzieć, jakie ja mam wymagania spełnić, co będzie rozpatrywane, jeżeli to jest jakaś punktacja, no to, że za ten element jest tyle punktów, za ten tyle, jest jakaś suma, jest jakiś bilans, no i wychodzi. Ten się nadaje, ten się nie nadaje, ponieważ nie spełnia tego i tego kryterium. Jak to było z Fundacją Lux Veritatis?
Znaczy, zarówno w pierwszym, jak i drugim postępowaniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie określiła, jakimi kryteriami będzie oceniała wnioski podmiotów, które się zgłosiły o miejsce na multipleksie. To bardzo wyraźnie zostało pokazane w pierwszym naszym postępowaniu, kiedy wyłoniono firmy, które właśnie nie spełniały w żadnym wypadku kryteriów takich ogólnych. To znaczy wtedy powiedziane było tak, że w pierwszym postępowaniu można było otrzymać koncesję, kiedy się było już nadawcą, tak? I okazuje się, że trzy podmioty, które otrzymały wtedy koncesję, tak naprawdę te podmioty nie były nadawcami, ponieważ jakby podstawową koncesję otrzymały na 2 tygodnie wcześniej i jeszcze nie nadały ani jednego programu telewizyjnego. Także nawet te decyzje pierwotne nie były decyzjami prawomocnymi, tak? Takie było kryterium. Nam powiedziano przy pierwszym postępowaniu, że nie spełniamy kryterium wiarygodności finansowej, że nie posiadamy środków, żebyśmy mogli być tam multiplex pierwszy. I przypominam, że wykazaliśmy to właśnie na komisjach sejmowych i senackich, że nasza fundacja, nadawca Telewizji Trwam, posiadała bardzo dobre wyniki ekonomiczne, posiadała środki na to, żeby wejść na multiplex. Mieliśmy 10-letnią ze sobą już tradycję, tak, bycia na działalność. Mieliśmy wykształconą kadrę, dziennikarzy, majątek. Mieliśmy wszystko i nam powiedziano, że nie posiadamy zdolności finansowej. Koncesję otrzymały firmy, które w ogóle nie miały nic, to znaczy nie zatrudniały ani jednego człowieka, nie mieli ani jednej kamery, nie mieli żadnego majątku. To były firmy, które miały ujemny kapitał własny, które miały ujemne zyski. Po prostu nie było nic, prawda? I tamte firmy według Krajowej Rady taką wiarygodność finansową posiadały. My to podnosiliśmy w wielu przekazach i niestety właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w tej swojej słynnej decyzji stwierdził, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma prawo zastosować tak zwaną uznaniowość administracyjną. I w związku z tym może powiedzieć, że no, ten podmiot wybiera, a ten nie, prawda?
Nie, bo nie.
Nie, bo nie. Nie, bo nie. Stąd też przy drugim...
Tak,
stąd też podczas, przy drugim postępowaniu my żeśmy zapytali się Krajowej Rady, prosiliśmy o to, żeby Krajowa Rada wskazała, jakimi kryteriami ekonomicznymi, finansowymi będzie się kierowała przy ocenie wniosków. I odpowiedzi na to nie było. Krajowa Rada nie wskazała, jak będzie oceniała, uznając, że no, zgodnie z wyrokiem sądu tego czynić nie musi. Także tutaj to postępowanie dla mnie było ogromnym doświadczeniem właśnie, że tak ważne dobro, tutaj jak Państwo powiedzieli, jak Pani powiedziały, jakim jest właśnie ten przekaz przez ten system telewizji naziemnej, prawda, jak to jest ważne dobro, że ono mogło być rozdzielane właśnie poprzez typową uznaniowość administracyjną, a ta uznaniowość administracyjna kierowana jest na tych, którzy no według mnie takie koncesje mieli otrzymać. Niezależnie od tego, czy byli zdolni wykonać potem tę koncesję, czy nie. Pamiętamy, że po tym pierwszym postępowaniu wszystkie cztery podmioty, które podobno wykazały, że posiadają środki, żeby zapłacić chociażby za koncesję i wejść na multiplex, otrzymały rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty. I to były raty 114, 112, 110 rat, tak? Mimo, że ustawa o radiofonii i telewizji tego nie przewidywała. I otrzymały rozłożenie na raty tej opłaty koncesyjnej w oparciu o ordynację podatkową, o taki paragraf, który mówi, że jeżeli podmiot ma bardzo trudną sytuację finansową, prawda, że zapłacenie takiej opłaty administracyjnej mogłoby spowodować upadłość takiej firmy, to wtedy no, ma taki szczególny przywilej, że można mu taką opłatę koncesyjną rozłożyć na ratę.
Ale zaraz, tu Krajowa Rada była nielogiczna, no bo jeżeli one nadawały się na wejście na multiplex, czyli spełniały kryterium wiarygodności ekonomicznej, cokolwiek to znaczy, bo nie wiemy tak naprawdę, co to znaczy w wydaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no i za chwilę jedno z kryteriów rozłożenia na raty to jest możliwość upadłości, po prostu niemożliwość zapłacenia i tak dalej, i tak dalej. I Krajowa Rada Radiofonii to też uznaje, no to albo, albo. No,
ale tak właśnie było przy pierwszym postępowaniu. Właściwie rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty nastąpiło jeszcze przed uprawomocnieniem się decyzji koncesyjnej. Bo przypominam, że podczas tego pierwszego postępowania firmy się odwoływały, między innymi i my, prawda? I dopiero ta decyzja się uprawomocniła bodajże w styczniu 2012. Natomiast opłaty koncesyjne tym firmom zostały rozłożone jeszcze w 2011 roku. Także dokładnie było tak jakby takie rozdwojenie jaźni. Czyli tutaj spełniasz te kryterium finansowe, jesteś wiarygodny, możesz się wylegitymować środkami, ale natychmiast, prawda, rozkładam ci tą opłatę koncesyjną na raty z uwagi właśnie na to, że nie masz możliwości finansowania, że jesteś słaby, że mógłbyś upaść. I my to żeśmy podnosili i chcę powiedzieć tutaj wracając do tych komisji sejmowych, że nam zarzucano właśnie, że fundacja chce lobbować, naciskać na posłów, prawda, na rząd, żebyśmy mogli otrzymać koncesję. Nie, my prosiliśmy o jedno. To postępowanie naprawdę było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa. I prosiliśmy o to, żeby Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała ten proces koncesyjny, dlatego że no, oczywiście byliśmy pokrzywdzeni jako fundacja, ale no, nie można sobie od tak szastać tak ważnym dobrem i stosować tą uznaniowość administracyjną w takim wydaniu, w jakim to zrobiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W związku z tym prosiliśmy o to, jest taki urząd, prawda, który jest powołany do tego, żeby takie sprawy kontrolować, niech to skontroluje. No oczywiście do tego nie doszło, prawda, ponieważ no...
Większość sejmowa zablokowała
tą kontrolę.
A zaraz wrócimy, pani dyrektor. Dlaczego większość sejmowa zablokowała kontrolę w decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Przecież Jan Dworak ciągle mówił, przecież my nie mamy nic do ukrycia, my jesteśmy transparentni. Posłowie z rządzącej koalicji no także mówili, że te wszystkie zarzuty są bezpodstawne, że jeżeli fundacja spełnia kryteria, no to spełnia, a jak nie spełnia, to nie spełnia. No to może właśnie Najwyższa Izba Kontroli powołana również do tego, by wyjaśniła tutaj sytuację. Dlaczego do tej kontroli nie doszło? A pamiętamy, że jeden z posłów stracił także stanowisko przewodniczącego komisji, pan Czartoryski, prawda? No bo chyba za dużo mówił na tej komisji.
za dużo na to pozwala posłom opozycyjnym mówić. No tak, to jest taka nowa jakość w parlamencie polskim. Kiedyś Najwyższa Izba Kontroli jest takim narzędziem kontrolnym służącym parlamentowi przede wszystkim, potrafiącym pokazać pewien obraz sytuacji. Nigdy kiedyś tak nie było, żeby Sejm, komisje sejmowe odmawiały jakby i nie przyjmowały takich propozycji, uchwał podejmowania kontroli. Ja przypomnę, że kiedyś przecież była kontrola Najwyższej Izby Kontroli rozdzielania częstotliwości radiowych, która wykazała dyskryminujące postępowanie działania kolejnych składów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec Radia Maryja w porównaniu z innymi radiami ogólnopolskimi. No to jest tak przykro. Oczywiście chodzi tutaj, myślę, ten strach pokazania pewnego rodzaju bezprawia, które w Polsce jest. No, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, organ, który ma służyć interesowi publicznemu, widzowi, rozdaje dobro wspólne na podstawie nieznanych kryteriów, czyli na podstawie własnego widzimisię, tak? Tam, tutaj pani dyrektor już zaczęła o tym mówić, tam jeszcze nie było decyzji ostatecznej, no bo decyzja zaskarżona to nie jest decyzja, która wchodzi do porządku prawnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie raczyła 5 podmiotom odpowiedzieć w terminie kodeksowym, czyli połamała kodeks postępowania administracyjnego. Ta decyzja ostateczna została podjęta w styczniu, to jest 3 albo i 6 razy, zależy jak tam liczyć, przekroczony termin kodeksu.
Bez podania przyczyny.
A w tym czasie, bez podania przyczyny, a w tym czasie nie mamy decyzji, a są podejmowane decyzje organów, tak jakby ona funkcjonowała, ta, o której pani dyrektor wspomniała, rozkładająca na raty, i następnego organu, urzędu UKE, pani prezes Streżyńska, w grudniu 2011 roku nie ma decyzji koncesyjnej, a ona podjęła decyzję rezerwującą częstotliwości na rzecz podmiotów, które zgodnie z prawem jeszcze przecież koncesji nie miały. Także to jest w ogóle coś niebywałego.
Tutaj decyzja rezerwacyjna następowała jeszcze bez uprawomocnionej koncesji, czyli de facto bez koncesji. Natomiast jak to się stało, pani dyrektor, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji była w lipcu, tak, przed naszą pielgrzymką 2013, podpis pana Dworaka na początku sierpnia 2013, a my wchodzimy na multiplex 15 lutego 2014. Co się działo w tym czasie, tych kilku miesięcy, że jest decyzja, jest wszystko, teoretycznie powinno być uzgodnienie częstotliwości, tego okazuje się, że uzgodnienia częstotliwości nie ma i my tracimy wiele, wiele, wiele miesięcy z powszechnością odbioru naszego programu.
No to jest sytuacja, bym powiedziała, bardzo dziwna, bardzo trudna. I dzisiaj już wiemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wydając nam decyzję w sierpniu właśnie 2013 roku, wiedziała o tym, ja to mówię z pełną świadomością, wiedziała o tym, że my tej decyzji koncesyjnej nie będziemy mogli zrealizować. Że będziemy mogli dopiero ją zrealizować 28 kwietnia 2014 roku. My wtedy tego żeśmy jeszcze nie wiedzieli. Występując o decyzję rezerwacyjną do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prawda? Mhm. Okazało się, że nie możemy otrzymać decyzji rezerwacyjnej. I wtedy pytamy się dlaczego. Znaczy nikt nam oczywiście nie powiedział dlaczego, ale szukamy, co się dzieje, że na nasz wniosek o częstotliwości czekamy bez odpowiedzi. Okazało się, że nasze częstotliwości, mówię nasze, no bo rozumiem, że powinny nam być przyznane, są w posiadaniu Telewizji Polskiej. Ponieważ dwa lata wcześniej ówczesna pani prezes UKE, ale w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, przydzieliła te decyzje, te częstotliwości Telewizji Polskiej. I przydzieliła je tak naprawdę niezgodnie z ustawą. Ponieważ ustawodawca zapisał, że Telewizja Polska może korzystać z tych częstotliwości na MUX-ie pierwszym do momentu, dopóki MUX trzeci, który jest docelowo przeznaczony dla Telewizji Polskiej, nie obejmie swoim zasięgiem terytorium kraju, na którym zamieszkuje nie mniej niż 95% ludności. Tak brzmi zapis ustawowy. Natomiast koncesja, decyzja rezerwacyjna wydana dla Telewizji Polskiej nie miała tego zapisu. Zapisano w niej, że Telewizja Polska będzie mogła korzystać z tych częstotliwości na MUX-ie pierwszym do 27 kwietnia 2014 roku.
Czyli mamy taką sytuację, pani dyrektor, że decyzja przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest wydana na początku sierpnia 2013 roku.
W uzgodnieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, dodajmy.
I wiemy, że w lipcu ówczesny minister administracji i cyfryzacji chwali się, że proces cyfryzacji tak naprawdę się zakończył, tak? Bo przeszliśmy na cyfrę, wszystko jest pięknie i telewizja już ma Polska 99,5% pokrycia
na MUX-ie trzecim.
Ludnościowego na MUX-ie trzecim, czyli wszystkie warunki ustawowe zostały spełnione, żeby Telewizja Polska zeszła z MUX-u pierwszego na MUX trzeci, a jednak nie schodzi.
No nie schodzi, ponieważ właśnie ma ważną decyzję rezerwacyjną. I od 23 lipca nadawała programy telewizji TVP1, TVP2, TVP Info zarówno na MUX-ie pierwszym, jak i na MUX-ie trzecim.
To pytanie pani dyrektor do pań posłanek, choć z opozycji dodajmy. Jak to jest, że decyzja rezerwacyjna jest niezgodna z zapisem ustawowym? Co jest ważniejsze? Czy decyzja administracyjna, czyli rezerwacyjna w tym przypadku, czy zapis ustawowy? To po pierwsze. I jak to możliwe, że wie o tej sprzeczności i o niemożliwości wykonania koncesji chociażby przez Fundację Lux Veritatis Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wie prezes UKE i nic się z tym nie dzieje aż do grudnia, tak naprawdę do grudnia 2013 roku, czyli blisko pół roku.
No to jest właśnie to bezprawie. To jest właśnie to bezprawie. To jest niebywałe, że wszystkie inne organy państwa się z tym godzą. Nikt nie reaguje. I jeszcze jest coś dziwnego w tej całej sytuacji, bo okazuje się, że niektóre podmioty, które otrzymały koncesję w tym drugim postępowaniu, znaczy jeden konkretnie podmiot, właśnie ten spółka należąca do ZPR-ów, Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, to spółka zależna TV Spektrum będzie nadawała telewizję Focus jako tę telewizję poradnikową, publicznie oświadczyli, że oni będą gotowi na kwiecień. Czyli po pierwsze spółka wie, że będzie dopiero taka możliwość nadawania w kwietniu. Po drugie kolejne pytanie, jak to znowu, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji podmiotowi niegotowemu do nadawania. I to temu, który wystąpił w tym najbardziej popularnym i poszukiwanym chyba programie, bo ten program akurat edukacyjny, tam się zgłosiło aż 8 chętnych po tę koncesję. W tym na przykład Discovery Polska, no, gdzie porównanie te kryteria, teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podawała, że to ma być kryterium programowe, no i możliwości nadawania. No to Discovery Polska, te ogromne biblioteki i zasoby tego programu są dosyć powszechnie znane, no i gotowość nadawania z dnia na dzień.
Zresztą myślę, że jest tutaj bardzo poważna i pełna podstawa do domagania się odszkodowania ze strony Fundacji Lux Veritatis, dlatego że cała ta sytuacja spowodowała konieczność zapłacenia środków za koncesję w czasie, kiedy nie było możliwości nadawania. A skoro to zostało wydane niezgodnie z prawem, cała ta procedura i to jesteśmy w stanie udowodnić, bo rzeczywiście decyzje były niezgodne z ustawą, no to oczywiście, że zostały złamane podstawowe zasady konstytucji, które gwarantują każdemu podmiotowi, że będzie traktowany jako równy wobec prawa, a w tym przypadku tak nie było. Rzeczywiście wielomilionowa strata mogła powstać, nie tylko z tego powodu, że fundacja zapłaciła za koncesję, ale również z tego powodu, że utraciła możliwości nadawania w tym czasie programu i pozyskiwania choćby środków od reklamodawców czy sponsorów. Także jest wiele podstaw do tego, żeby tę sytuację zakwestionować. Oczywiście pod warunkiem, że wymiar sprawiedliwości w naszym kraju jest wymiarem praworządnym, a już co do tego mieliśmy w przeszłości różne wątpliwości. Więc jest o co walczyć i czego pilnować jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy i lat.
No bo telewizja Trwam w nadawaniu została sparaliżowana przez długi czas i wydaje się, że organy, które odpowiadają za koncesję, za właśnie rezerwację częstotliwości, wiedziały, że wydając koncesję i tak się nic nie zmieni, jeszcze na kilka miesięcy ich zablokujemy. Mnie się wydaje, że ten paraliż, to celowe paraliżowanie, no, odsłania intencje tak naprawdę tych, którzy wydają koncesję i to odsłania te intencje od 2011 roku, że nawet wydając koncesję, po prostu wydają koncesję bez rezerwacji częstotliwości, a więc de facto bez możliwości nadawania. I pani dyrektor, zdaje się, że wystawiono, to chyba Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak, wystawia swoją dłoń po pieniążki do Fundacji Lux Veritatis, choć nie zapewnia możliwości skorzystania z koncesji.
No tak, opłata koncesyjna została zawyżona o 1 749 000 zł. Licząc, że nadajemy już od 15 lutego, bo przypomnę, że nadajemy od 15 lutego tylko i wyłącznie dlatego, że podpisaliśmy ugody, porozumienie z Telewizją Polską. Bo gdyby nie to, to byśmy czekali jeszcze kolejne miesiące do dnia 28 kwietnia. Także musieliśmy zapłacić już 1 750 000 zł za okres, w którym nie dano nam możliwości nadawania. My żeśmy się od tego odwołali do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bezskutecznie. Krajowa Rada uznała, że opłata jest prawidłowa. No w tej chwili złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i czekamy w tej chwili na rozprawę i na decyzję w tej sprawie. No, wydaje się, że to są sprawy ewidentne, tak oczywiste, że nie możemy tej sprawy przegrać. Chociaż chcę powiedzieć, że nauczeni doświadczeniem pierwszego postępowania, gdzie nam się wydawało, że są sprawy tak oczywiste, ewidentne, przegraliśmy. Ale będziemy walczyć do końca. No tym razem tutaj rzeczywiście złamano ustawę, prawda, jeżeli mówię o decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej, ale również tutaj ewidentnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej wprowadziła nas w błąd. Ponieważ przypomnę, że w ogłoszeniu o postępowaniu koncesyjnym właśnie tym drugim podano, że terminem rozpoczęcia będzie ten dzień, kiedy właśnie zostanie spełniony ten warunek z artykułu 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu telewizji naziemnej, czyli wtedy, kiedy ten MUX trzeci obejmie swoim zasięgiem terytorium Polski, na którym zamieszkuje 95% ludności. To podano w ogłoszeniu, czyli my wiedzieliśmy.
A ten fakt nastąpił już w lipcu.
23 lipca 2013 roku.
Czyli jeszcze ogłoszenie było de facto
tak,
niezgodne.
Już, znaczy, właśnie na podstawie ogłoszenia Fundacja Lux Veritatis miała prawo stwierdzić, tak, że w momencie uzyskania koncesji ma do dyspozycji częstotliwość i natychmiast zaczyna nadawać.
Bo otrzymaliśmy decyzję koncesyjną w sierpniu, czyli już ten warunek został spełniony. Czyli świadomie już wprowadzono nas w błąd w ogłoszeniu. Dalej, w naszej decyzji koncesyjnej w punkcie 8 zapisano również, że termin rozpoczęcia nadawania albo termin uzyskania częstotliwości to jest właśnie ten warunek, po spełnieniu tego warunku artykuł 7 ust. 2 ustawy, czyli 23 lipca, już mówiąc wprost. Znaczy to nam również zagwarantowano w decyzji koncesyjnej, tak? Czyli i pobrano opłatę. I potem wszyscy biorą, że tak powiem, nabierają wody w usta. My składamy wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nasz wniosek czeka kilka miesięcy na rozpatrzenie i otrzymujemy tylko takie informacje od pani prezes UKE, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz na potrzebę wykonania dodatkowych analiz formalno-prawnych, prawda, przedłuża się termin załatwienia naszego wniosku o przyznanie częstotliwości o kolejny miesiąc, o kolejny miesiąc, o kolejny miesiąc. A ja idąc do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i proszę o to, że chcę obejrzeć tą naszą teczkę administracyjną, chcę zobaczyć, jakie to są skomplikowane zapisy, jakie analizy prawne, prawda? Tam nie ma nic. Poza naszym wnioskiem nie ma nic. A my otrzymujemy czterokrotnie przedłużenie terminu postępowania w tym zakresie z uwagi właśnie na skomplikowany charakter sprawy i potrzebę wykonania dodatkowych analiz ekonomiczno-prawnych. I naprawdę, proszę Państwa, no, zwykłemu człowiekowi ręce opadają i myślę sobie, w jakim kraju żyjemy. Prawda?
Przyjaznym.
W jakim kraju żyjemy?
Dla kogo? Prawda? Dla kogo właśnie?
Myślę zresztą, że przy tej okazji wyszło na jaw to, czego doświadcza wielu przedsiębiorców w naszym kraju. Jak
Zwykli obywatele
w różnych sytuacjach zderzenia z urzędami, z wymiarem sprawiedliwości, z sądami mają podobne wrażenie, że prawo z jednej strony, a z drugiej strony decyzje, które są czasem w tak rażący sposób sprzeczne z tymi przepisami, że aż rzeczywiście ręce opadają.
Był taki moment jeszcze, gdy ta debata przeniosła się z Polski do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Za chwilę zaprosimy Państwa też do rozmów. Co Państwo w ogóle o tym wszystkim sądzicie? No bo rzeczywiście ogłoszenie jest, koncesja jest, Urząd Komunikacji Elektronicznej no, działa na podstawie uregulowań prawnych, a wszyscy umywają ręce i efekt był taki, że telewizja Trwam nie mogła przez wiele miesięcy rozpocząć nadawania, choć kazano jej płacić, powiedzmy to. Wprowadzanie przez urzędnika państwowego w błąd konkretny podmiot, jakim jest Fundacja Lux Veritatis, no to są straszne rzeczy. To się nie dziwię chyba, że ta Najwyższa Izba Kontroli chciano zablokować za wszelką cenę, no bo gdyby weszła, gdyby zobaczyła postępowanie, jak to się mówi, że jakie to jest postępowanie o jakimś szczególnie skomplikowanym charakterze, tak? I w tym postępowaniu o szczególnie skomplikowanym charakterze jest teczka, w której jest tylko wniosek jeden i tu nie ma nic poza tym, praktycznie pusta teczka, no to na czym to szczególne skomplikowanie polegało? To jest niepojęte.
To ja jestem przekonana, że, to znaczy jak tutaj słusznie bo powiedziano, jakby tak dobrze zbadać inne sprawy, to byśmy takie niedoróbki, takie niestety błędy urzędnicze wszędzie znaleźli. I to przykro, że to tak jest, że to jest taka nierzetelność obserwowalna. Ale myślę, że tutaj w tym przypadku to również wynika z tego, że cały ten proces cyfryzacji miał być prowadzony po cichutku. Tak, żeby nikt o nim nic nie wiedział. No to skąd by tam ktoś się dowiedział, że jakaś tam decyzja została źle wydana, jakby w ogóle nie wiedział, że została wydana. I w rezultacie połamano wiele ustaw, konstytucje, wiele regulacji międzynarodowych, dlatego można było się udać nawet do Brukseli. Prawo europejskie na to wysłuchanie, prawda? Prawo Unii Europejskiej nie reguluje procesu cyfryzacji, ale pewne wskazania są Komisji Europejskiej, właśnie żeby ten proces był jawny, przejrzysty, żeby to były jasne kryteria, równe dla wszystkich, tak aby nie było utrudnione żadnemu podmiotowi wejście na rynek telewizji naziemnej, żeby też zagwarantować ten pluralizm medialny. No ale cóż.
Dostaję sygnały, że dodzwonił się do naszego programu założyciel telewizji Trwam i Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Halo?
Pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dzielica. Pozdrawiam.
Teraz i zawsze.
Nasze dzielne panie bardzo serdecznie i pozdrawiam ojca bardzo serdecznie. No oczywiście naszych wszystkich twórców radia, telewizji, a mówiąc twórcy, to myślę i ci w Toruniu, i ci w różnych miejscach, i wszyscy słuchacze, wszyscy biura, koła, ci wszyscy ludzie. To tak to powstaje, powiedziałbym także za księdzem biskupem Adamem Lepą, że to jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Ta rodzina Radia Maryja. To jest społeczeństwo obywatelskie. To jest również demokracja oddolna. Tak, za to dlatego wszystkim wielkie dzięki, bo to wszyscy. Nie wiem jak Państwo, ale ja to widzę tak, że pierwsze, to jest to zwycięstwo i to jest dla nas przykład. Zwycięstwo wszystkich ludzi. Owoc solidarności w modlitwie i działaniu. Wszystkich ludzi wierzących w modlitwie i działaniu, niewierzących w działaniu. Cały naród. Proszę zobaczyć. I episkopat niejednokrotnie episkopat zawsze tak mówili, że ksiądz biskupi są przeciwko. To jest nieprawda. Pokazało się tutaj, nieraz się to pokazuje i w całym, powiedziałbym, takim naszym życiu, działaniu od iluś lat, ale teraz też było bardzo jasno. I wszyscy kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, politycy, proszę zobaczyć, i parlamentarzyści i z Parlamentu Polskiego i Europejskiego, i z parlamentu tutaj z Sejmu i z Senatu, ale równocześnie i chorzy, i dzieci, i młodzież, i starsi, i jeszcze powiedziałbym tak samorządy, gminy, miast, gminy, te różne sołectwa, wójtowie, uniwersytet jeden, drugi, jakieś poszczególne instytuty, czy wydziały, czy nawet kierunki, na całych kierunkach się organizowali profesorzy, pisali o tym. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale proszę zobaczyć, Polacy w Polsce i Polonia. Bardzo mocno, chociaż Polonia i tak już miała telewizję, ale oni chcieli tej telewizji dla Polski, bo multiplex to jest dla Polski. Żeby wszyscy mieli powszechny dostęp. My wiemy o tym, że mówią, że 35% Polaków nie ma dostępu do telewizji satelitarnej i kablowej. Ale to nie znaczy, że 65% miało dostęp do telewizji TVN. Bo te kablówki, nawet jeżeli są, to dawali w takich pakietach, że ludzi nie było stać. Trzeba było płacić za to. A teraz jest to darmowe i warto to wiedzieć. Niech ludzie to wiedzą. Niech sobie zaoszczędzą. Płacisz 40 zł za kablówkę, czy 30, czy 50. Pomnóż sobie to przez 12 i zobacz, ile to kosztuje. Prawda? A tu masz za darmo i o wiele lepszy obraz, jakość lepsza. Kto nie potrafi tego zrobić, to porozmawiać z sąsiadem, a jak pani to sobie zrobiła, a jak pan, proszę przyjść do mnie to włączyć, jak to się włącza. I już to będzie, to jest bardzo, bardzo proste. Tak, ale powiedziałbym jeszcze jedno, to jest wielkie zwycięstwo, ogromne zwycięstwo. Ja obserwuję tę sytuację mediów katolickich w świecie i proszę państwa, nie wiem jak SAT 2000, do tej chwili nie mam potwierdzenia we Włoszech, nie wiem, ale inne telewizje w Europie, ale nie tylko w Europie, w świecie, katolickie, bardzo często te telewizje nie mają też takiego wymiaru patriotycznego. To też trzeba się pytać dlaczego. Ale w ogóle te telewizje nie mają dostępu do multipleksu. Na przykład w Ameryce jest potężna, piękna telewizja Sios Matki Angeliki. Ona nadaje w różnych językach i na Europę też i tak i na Australię. Otóż ta telewizja jest przez satelitę i w kablu, a kabel nie wszędzie przyjmuje tę telewizję. Także to jest ogromne zwycięstwo. Powiedziałbym, to już jest poważna telewizja katolicka o zasięgu ogólnopolskim, ogólnokrajowym. Tak. Nie ma w Europie i świecie telewizji, która jest tak dostępna. Myślę, że bardzo wielki procent nie miał telewizji TVN, bo wielu ludzi też nie było stać na te drogie pakiety w tych kaplówkach. Różne one były. Ja pamiętam, jak kaplówka chyba to była w tej chwili UPC. Byliśmy na UPC, to było coś, oni mieli chyba wtedy 4 czy 5 milionów gospodarstw obejmowali i pewnego dnia odrzucili nas. Wyłączyli nas, niezależnie od tego, że ludzie płacili za to. No bo przyszła inna telewizja i tu jakieś względy zadziałały. Teraz jesteśmy wszędzie. Nie patrzymy, czy nas wyłączy, czy nie wyłączy, czy ile będzie żądał pieniędzy. To jest wielkie osiągnięcie, ale tak jak powiedziałem, osiągnięcie to jest skutek solidarności w modlitwie i w działaniu. Tak, ale to bym powiedział jeszcze jedno, jeżeli państwo, nie wiem, czy panie się zgodzą ze mną, takie dzielne kobiety, jak patrzę na was, to jest taki trend sobie, jest w Piśmie Świętym taki tekst, niewiastę dzielną, któż znajdzie. Patrząc na was, to możemy tak powiedzieć, właśnie znaleźliśmy są. Jeżeli już, to jeszcze innych bym dodał, to ogromne dzięki pani poseł Sobeckiej. Tak też bardzo walczyła o tą telewizję. Dzięki wielkie. Jeżeli już o niewiasta, tam by więcej, o jak się te niewiasty odzywały, to ja dlaczego pani poseł Sobecka, bo jest z Torunia, ale i z Lublina, i z tamtych stron, z różnych stron to musiałbym wymieniać. Nie chciałbym teraz mówić, bo znowuż popełnię jakieś fopary. Mężczyźni też byli dzielni i są. Za to wielkie dzięki. Zresztą widzimy, pamiętamy tych wszystkich ludzi z komisji. Tak. Ale to jeszcze nie jest powód do ostatecznej radości u nas. To nie jest powód. To jest powód do radości z tej też, że jesteśmy, ale że jest taka solidarność, tylu ludzi, że było ponad 2,5 miliony ludzi odważnych, którzy podpisali, mimo że jest jakiś wytwarzany strach przez Platformę, przez rządzących. Strach i bali się. Nie jeden mówił, bo mi odbiorą emeryturę, bo mi odbiorą rentę. Za dużo danych. Nie. Jestem za, ale boję się podpisać. Tak. Także niektórzy się bali, że stracą pracę. A jednak tyle ludzi, proszę sobie pomnożyć przez rodziny,
dzieci tam jeszcze w tych rodzinach i tak dalej. To ile milionów podpisało? Podpisało, chociażby podpisało duchowo, podpisało się pod tym. To jednak nie jest powód do ostatecznej radości. Ponad 56 miejsc na multipleksie jest tylko jedno. Ta potęga, ten walec mediów liberalno-lewicowych jest potężny. On zmienia mentalność ludzi. I tu trzeba zawalczyć o następne kanały. Pani dyrektor, koniecznie ten kanał dla młodzieży. Koniecznie. Nie wiem, jak my sobie damy radę finansowo, ale ja liczę na Pana Boga i na ludzi, że będą nam pomagali. No bo to trzeba teraz ponad 2,5 miliona złotych miesięcznie tylko za bycie w eterze. A teraz, a całe, żeby telewizja pracowała, radio pracowało, a ludziom zapłacić, bo to nie są, nie mogą robić tego ludzie jacyś tylko wolontariusze, chwilowo wpadnie i pomoże. To musi być systematyczne, to musi być technika. Trzeba o tych ludziach też pomyśleć, o pensjach dla tych ludzi. Trzeba pomyśleć. My, księża ojcowie, nie bierzemy żadnej pensji, ale my jesteśmy w celibacie, my poświęciliśmy się Panu Bogu i ludziom i bardzo dobrze. Ale ci ludzie mają dzieci, mają rodziny, trzeba myśleć, to jest katolicka nauka społeczna, to jest problem, no trzeba myśleć, że miał co to ustworzyć, nie on, ale i jego dzieci, czy jego żona, albo mąż, czy może, no, to już każdy się na tym zna. I wierzę, że możemy dalej działać i dziękujemy. Jeszcze raz dzięki wszystkim parlamentarzystom, jeszcze raz. Wszystkim ludziom, wszystkim, wszędzie i parlamentarzystom, także parlamentowi Europy, naszym parlamentarzystom. Tamte wysłuchania organizowali to posłowie. Tam była manifestacja przed parlamentem. To byli posłowie, to robili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale i Solidarnej Polski. Tutaj pan profesor Piotrowski. Chyba 2 czy 3 razy to robił. Wiem, że były też przesłuchania w sprawie geotermii, bo to jest też jawna niesprawiedliwość, co robią z nami, z tą geotermią. To jest jawna niesprawiedliwość. To powiedzieć, że to są negusy, to za mało. To wszystko to trzeba i to trzeba zmieniać. Trzeba, żeby ludzie mieli sumienia. I ludzie uczciwi, żebyśmy dyskutowali ze sobą, rozmawiali. I tu jest też, to jest też pole, proszę zobaczyć, jak razem można zrobić dobrze. Ale trzeba powiedzieć jedno, sukces pań, czy sukces drugiego jest moim sukcesem. Bo to jest sukces ojczyzna. Sukces ojczyzny to jest suma sukcesów wszystkich ludzi. I trzeba się cieszyć tymi sukcesami. Cokolwiek ktoś robi dobrego. I dlatego dziękujemy i jeszcze ja liczę na to, że też politycy będą się dogadywać bardziej dla ojczyzny. Wszyscy. I dlatego dziękuję też Solidarnej Polsce, tym ludziom, którzy tam też włączyli się. No a tu szczególnie, bo to był pan profesor Piotrowski, ale był pan poseł Ziobro, pan minister Ziobro też. Też był i inni, nie będę tam już wymieniał, mówię, ja tylko marzę, ludzie, dogadajcie się. Polska jest, po Panu Bogu jest pierwsza Polska i wszyscy do tego wozu i w jedną stronę ciągnąć. Nie wiem, jak to zrobić, ale można wiele, tam msza święta tam pokazała teraz ostatnio na Jasnej Górze, jakie to piękne, tylu ludzi, tylu biskupów, kapłanów. Fantastycznie, stali te widoki tak cały czas tam, niektórzy już lata mają swoje choroby i stali, tak. No ja może, przepraszam, dzięki, ale alleluja i dalej. Bóg zapłać, pani dyrektor, Bóg zapłać za to też. Panią posłanką, wszystkim, dzięki z Bogiem.
Dziękujemy bardzo z Panem Bogiem. Ojciec dyrektor wspomniał te poszczególne organizacje, a więc i samorządy, i organizacje pozarządowe.
Tak, w najmniejszych miejscowościach tych wielkich, te manifestacje, prawie 200 manifestacji, ojcze. No i ta wielka, z 500 000 w Warszawie. Ale myślę, nie wiem, co pani na to, ale teraz to powinniśmy, byliśmy na Jasnej Górze, a teraz w maju idźmy w Warszawie podziękować całej Polsce. Tak mówię. To jest miesiąc Królowej Polski, miesiąc odzyskania niepodległości, zakończenia II wojny światowej, zwycięstwa pod Monte Cassino, miesiąc urodzin Jana Pawła II, już będzie świętym. No, dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Taka manifestacja także, która, wiele tych manifestacji przeszło przez miasteczka, przez wsie, gdzie od 89 roku praktycznie ludzie nie zeszli się tak naprawdę i nie manifestowali w obronie czegoś, tak? A zwłaszcza tych spraw nienamacalnych na co dzień, jak wolność, prawda, sprawiedliwość, dobro wspólne i tak dalej. Więc Telewizja Trwam także i w tym wymiarze w Warszawie w sposób niezwykle, powiedziałbym także, widowiskowy dla rządzących także, to był taki pstryczek w nos od społeczeństwa, pokazała, że pomimo tego, że...
Myślę, ojcze, że nokaut, a nie pstryczek. No.
Że ludzi się atomizuje, wyklucza, że próbuje się ich tylko zamknąć właśnie do szklanego ekranu i my przez ten szklany ekran będziemy sączyć, co nam się podoba, tak, żeby ludzie są nie rozmawiali, nie myśleli, nie wymieniali zdań, wspólnie czegoś nie podejmowali, to te manifestacje są szalenie istotne, szalenie ważne. I to, co ojciec dyrektor mówi o takiej manifestacji dziękczynnej, żeby ludzie znów się zobaczyli, żeby te biało-czerwone flagi, a nie różowe i nie czekoladowy orzeł, ale prawdziwy nasz polski w koronie, żeby na przodzie szedł ze śpiewem i patriotycznym, i religijnym na ustach, to by było coś.
Rzeczywiście to było coś niesamowitego, że w wielu miejscowościach, nie tylko ojcze od 89 roku, ale nigdy w historii nie było manifestacji, że ludzie przeszli ulicami, no może inaczej niż w procesji Bożego Ciała czy w jakimś kondukcie, prawda? Więc to były rzeczywiście sprawy o historycznym wymiarze, a w dodatku chodziło o coś bardzo ważnego, o to, żeby pokazać, że zamanifestować swoje poglądy. To jest coś niesamowicie ważnego z punktu widzenia życia społecznego, że ludzie się odważyli i zresztą bardzo często było tak, że spotykali swoich sąsiadów, dalszych znajomych, ludzi z pracy w czasie tych pochodów, w czasie tych manifestacji i dziwili się nawzajem sobie, że przecież nie wiedziałem, że ty słuchasz Radia Maryja, nie wiedziałem, że ty oglądasz Telewizję Trwam. I to było niesamowite i piękne, że właśnie wielu ludzi zorientowało się, nie wiedzieli przedtem, nie rozmawiali o tym nigdy, słuchali gdzieś ukradkiem w samochodzie albo oglądali w domu i z nikim o tym nie rozmawiali. A przez te marsze i przez te manifestacje okazało się, że są jedną wielką grupą, jedną wielką wspólnotą.
Więc może znów się zobaczymy.
Chciałam też powiedzieć, że to jest też bardzo ważne, że mówiono nam tak, że nas bardzo mało ludzi słucha, a Telewizję Trwam w najlepszym czasie oglądalności ogląda 6 tysięcy osób. Więc tak się zastanawiam, jeżeli ta sprawa nie przyznania nam tego miejsca na multipleksie, to o czym mówiliśmy, pokazywaliśmy te nieprawidłowości, tak naprawdę istniała tylko w naszych mediach. Nie istniała w żadnych innych mediach, w Telewizji Polskiej, czy w TVN-ie, czy w Polsacie. O tym nie mogliśmy usłyszeć. No to jak dotarła ta informacja do tych milionów ludzi, którzy nas poparli? Więc to jest zaprzeczenie tego, o czym mówią pozostałe media, prawda, czy rządzący, że jakby oddziaływanie Telewizji Trwam jest niewielkie, bo nas tak mało osób ogląda. No, okazało się, że nie tak mało. Bo tak się zastanawiam, czy gdyby na przykład pokrzywdzono albo wyłączono dzisiaj telewizję TVN, albo Polsat, albo Radio RMF. Ciekawa jestem, czy zebraliby 2,5 miliona podpisów, albo czy byłyby takie marsze, takie demonstracje, takie marsze poparcia dla takich stacji telewizyjnych. No, wątpię, prawda? Bo jednak chyba jesteśmy, ale nie chyba, na pewno jesteśmy fenomenem.
Przenieśliśmy, pani dyrektor, też tę debatę na forum Parlamentu Europejskiego. Zbliżamy się już do końca naszych rozmów. Dla nowych widzów powiem, że czas to przed 19.30 kończy się, później jest audycja dla dzieci, ale możemy posłuchać jeszcze pana profesora Mirosława Piotrowskiego, który współorganizował tę debatę i wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, bo również tam poszliśmy domagać się, żeby nas po prostu usłyszano, żeby ten krzyk z Polski usłyszano.
Sprawą dyskryminacji telewizji Trwam staraliśmy się, ja również, zainteresować Parlament Europejski. Współorganizowałem wysłuchanie publiczne, czyli tak zwany public hearing, na który zaprosiłem osobiście przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, socjalistę Martina Schulza. On mnie zapytał, czy się nie pomyliłem, przychodząc do niego, gdyż telewizja Trwam, dowiedział się, jest związana z Radiem Maryja. Ja odparłem, że jemu jako socjaliście powinno szczególnie zależeć na tym, żeby nie dochodziło do praktyk dyskryminacyjnych w Unii Europejskiej. Spytał mnie, czy może o tym porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem, z którym widzi się za kilka dni, więc chętnie na to przystałem, a na wysłuchanie publiczne przysłał swojego zastępcę, Jacka Protasiewicza z Platformy Obywatelskiej. Kropla drąży skałę. Na to wysłuchanie przybyła szacowna delegacja z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem na czele, a także wielu znanych publicystów i polityków, którzy przedstawili, jak sprawa się ma. Ta kwestia rezonowała także w Europie Zachodniej. Przypomnę, że dowiedzieli się o tym wyborcy na przykład niemieccy, poszli do swoich europosłów, na przykład do pani Renate Sommer z CDU, która z kolei napisała pismo do Komisji Europejskiej w sprawie dyskryminacji telewizji Trwam.
A więc popatrzmy, jak szeroko sprawa telewizji Trwam i wolności mediów w Polsce była debatowana, pan profesor Mirosław Piotrowski, ale dzięki tym wszystkim zabiegom, dzięki poparciu Konferencji Episkopatu Polski, Rady Stałej, wszystkich księży biskupów, przesłanie także Ojca Świętego do rodziny Radia Maryja, Ojca Świętego Benedykta XVI na Jasnej Górze. No, mnóstwo wysiłków i za ten wysiłek państwu dziękujemy, ale prosimy, byśmy na tym zwycięstwie nie osiedli, ale byśmy o to zwycięstwo się zatroszczyli, by telewizja Trwam mogła istnieć dalej, rozwijać się, by stawała się coraz lepsza i coraz bardziej dla państwa. Temu służą także internet, kanały społecznościowe. Pani dyrektor, tych wejść na przesłuchania, wystąpienia publiczne w Parlamencie Europejskim było bardzo dużo.
Było kilkaset tysięcy odsłon wypowiedzi właśnie po wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim. To też wskazuje na to, jakie było duże zainteresowanie.
I warto zwielokrotniać ten przekaz poprzez swoje strony internetowe, kanały społecznościowe, tak byśmy byli jak najszerzej obecni w tym świecie medialnym, który dzisiaj, chcemy czy nie chcemy, jest oknem na świat. Za tę część programu państwu serdecznie paniom dziękuję. Państwu również i zapraszam na 21.40 na spotkanie w rozmowach niedokończonych do Radia Maryja. Wtedy będziemy także chcieli usłyszeć państwa głosy, a naszymi gośćmi byli pani Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Bardzo dziękuję. Pani poseł Barbara Bubula.
Dziękuję.
I pani poseł Elżbieta Kruk. Dziękuję również. Ja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.